Sala Matejkowska jest największą salą zachęty. To właśnie tutaj tematem przewodnim jest przestrzeń, pojęcie blisko związane z rzeźbą. Wejściu do sali towarzyszą słowa Katarzyny Kobro, mówiące o tym, że rzeźba nie tylko stanowi część przestrzeni, w jakiej się znajduje, ale także jest jej kształtowaniem. Obiekty zebrane w tej sali dokonują tego jednak różnymi środkami, za pomocą światła, linii, tkaniny, a nawet słowa. Powracające w narracji całej wystawy odejście od myślenia o rzeźbie jako trójwymiarowym obiekcie w przestrzeni tu wychodzi na pierwszy plan. Pomiędzy licznymi pracami zgromadzonymi wokół centralnie umieszczonej monumentalnej kompozycji Magdaleny Abakanowicz rozgrywa się dialog. Wzajemne inspiracje i odniesienia wśród kolejnych dzieł tworzą siatkę układów w przestrzeni. Największą pracą w sali jest ogromna przestrzenna forma Magdaleny Abakanowicz. To umieszczone na środku sali Matejkowskiej cztery tkaniny. Są na tyle duże, że podczepione do przeszklonego sufitu wiszą przez całą wysokość sali, a spora ich część leży na drewnianej podłodze. Wszystkie cztery są mniej więcej podobnej szerokości, która waha się między pół metra a dwoma metrami. Podwieszone są jedna obok drugiej pod kątami prostymi, choć się nie dotykają. Utrzymane są w kolorystyce ziemi, od czerni, przez brązy, aż do czerwieni i pomarańczy w różnych odcieniach. Utkane są nieregularnie. Niekiedy splot jest bardzo gęsty, czasami wymykają się z niego pojedyncze włókna i opadają niczym pukle włosów. Praca powstała w drugiej połowie lat 70., czyli w czasie zwiększającej się popularności, nie tak popularnej dziś, tkaniny. Obecnie bardzo często ta technika jest ignorowana i kojarzona z przaśnością PRL i bardzo cepeliowskim charakterem. Warto na pewno mieć na uwadze to, że tkanina przez długi czas traktowana była raczej w kategoriach malarskich. Odbieranie jej bardziej rzeźbiarsko to stosunkowo młody pomysł. Kiedy myślimy o realizacjach Abakanowicz, na pewno ciężko nam nie pomyśleć o jej tkaninach właśnie w kontekście ich przestrzenności, rzeźbiarskości. Wśród współczesnych realizacji pojawiają się echa myśli twórców przedwojennych, takich jak Katarzyna Kobro czy Władysław Strzemiński. Praca Sławomira Iwańskiego pod tytułem Obrazy typograficzne to cztery białe płótna z nadrukowanymi na nich czarnymi napisami. Napisy na płótnach rozmieszczone są nieregularnie, choć uporządkowane w kolumny. Niektóre słowa zapisane są większymi literami, inne mniejszymi, ale za to zgromadzone po kilka w jednym wierszu. Poszczególne skupiska tekstowe oddzielone są od siebie wyraźnymi czarnymi liniami o różnej długości. Choć układ typograficzny sugeruje, że mamy do czynienia ze słowami, powtarzające się znaki ułożone są w skupiska sugerujące słowa, to na pierwszy rzut oka nie są one czytelne. Układają się w abstrakcyjne znaki graficzne, bardziej przypominające runy niż alfabet łaciński. Praca bezpośrednio zainspirowana została alfabetem opublikowanym przez Strzemińskiego w 1932 roku w magazynie Komunikat. Litery, które zaproponował Strzemiński, oparte są o litery alfabetu łacińskiego, jednak każda kolejna litera została zgeometryzowana i sprowadzona do minimum. Podążając za myślą ducha przyszłości, dynamizmu i nowoczesności, operuje tu jedynie liniami i łukami. I tak na przykład litera L to pojedyncza pionowa kreska, a litera D to półkole w kształcie litery C zakończone na górze krótką pionową kreską. Publikacja była jednocześnie wezwaniem grafików i drukarzy do wspólnego wprowadzenia nowoczesnego języka wizualnego. Strzemiński kierował się pojęciem druku funkcjonalnego, zgodnie z którym forma zapisu powinna odnosić się do treści tekstu. Inspiracją do koncepcji była także współpraca Strzemińskiego z poetą Julianem Przybosiem. Alfabet nie został wprowadzony, choć kolejne pokolenia twórców do niego powracają. Na początku lat 2000 opracowane zostały także cyfry i znaki interpunkcyjne. Sławomir Iwański w swoich plakatach często nawiązuje do Strzemińskiego, konstruktywizmu i druku funkcjonalnego. W obrazach zaprezentowanych na wystawie, przy dłuższym zastanowieniu, można zacząć wyróżniać pewne słowa takie jak robotnicy, wiersz, Hiszpanii. Jednak im mniejsze litery, tym trudniej znaleźć odniesienie. Zarzut braku czytelności Strzemiński odrzucał, mówiąc, że jest to jedynie kwestia przyzwyczajenia. Łatwo jednak ulec złudzeniu, że mamy tu do czynienia z zupełnie innym alfabetem, którego treść nie jest nam dostępna, a jedynie forma wizualna. Przestrzennym rozwinięciem tego tematu zajął się Kamil Kuskowski. Rzeźby zatytułowane Pomiędzy stoją na wystawie przy ścianie, na której wiszą płótna Iwańskiego. Białe podłużne postumenty eksponują niewielkie, biało-czarne aluminiowe rzeźby. Profilem każdej rzeźby jest inna litera z alfabetu strzemińskiego. Kuskowski jednak uprzestrzenia je za pomocą aluminiowej blachy o szerokości kilkunastu centymetrów. Minimalistyczna forma kompozycyjna odnosi się do Katarzyny Kobro, która w swoich realizacjach odchodziła od bryły i poszukiwała obiektywizmu form bez odniesień, punktów centralnych, osi współrzędnych. Kreowała kompozycje otwarte, przenikające się z przestrzenią właśnie za pomocą powyginanych w różnych kierunkach blach. Wprowadzanie przez Kuskowskiego przestrzenności do liter strzemińskiego uzupełnia myśl Kobro. Rzeźby są w większości białe i gładkie, niektóre jednak elementy są czarne, na przykład jedna z wewnętrznych ścian. Kolorystyką artysta odnosi się do Kazimierza Malewicza, twórcy słynnego czarnego kwadratu na białym tle, przedstawiciela suprematyzmu, który ogłosił ideę zerwania z wszelką figuratywnością w sztuce i naśladowaniem rzeczywistości. Brak narracji ma skierować uwagę widza na duchowe doznania. Odejście od figuratywności i narracyjności rzeźbie w tej sali wychodzi na pierwszy plan.